Słuchajcie, radia RMF24, my przenosimy się teraz do Arabii Saudyjskiej, dokładnie mówiąc do Dżuddy, to ponad 3,5-milionowe miasto w tym kraju. Rozpoczęły się tam ukraińsko-amerykańskie rozmowy o zakończeniu rosyjskiej inwazji, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Kijowa. Dziś mija 1111 dzień wojny. To pierwsze spotkanie delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy od czasu kłótni prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego 28 lutego w Waszyngtonie. My porozmawiamy o tym teraz z naszym gościem, którym jest Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od pytania fundamentalnego. Czy to są rozmowy o zakończeniu rosyjskiej inwazji? Czy to są rozmowy między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi o relacjach tych krajów? Czy to są rozmowy o zrealizowaniu przynajmniej części z planów Rosji wobec Ukrainy i uczestnictwie w tym Stanów Zjednoczonych?
No, wszystko razem. Oczywiście nie wiemy, co tam się odbywa i będzie odbywać dzisiaj za zamkniętymi drzwiami, ale z wypowiedzi przede wszystkim przedstawicieli amerykańskiej administracji wynika, że dzisiejsze rozmowy będą z jednej strony poświęcone jednak tej nieszczęsnej umowie o złożach naturalnych, którą Amerykanie chcą podpisać i Ukraińcy zresztą też, i pewnie o dodaniu do projektu, który został uzgodniony przed kłótnią prezydentów Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu, jakichś bardziej korzystnych i mniej bardziej korzystnych dla Amerykanów i mniej korzystnych dla Ukraińców rozwiązań, chociaż tego nie wiemy, ale takie sygnały gdzieś tam z Waszyngtonu.
A co to miało być za rozstrzygnięcia mniej jeszcze korzystne dla Ukraińców? Bo cała ta ustawa była pierwotnie bardzo niekorzystna dla Ukraińców, potem trochę bardziej korzystna, ale też bez żadnych szaleństw. To co jeszcze Amerykanie mieliby zabrać?
Nie, znaczy ta ostateczna wersja była dość korzystna dla Ukrainy. Właśnie sam fakt, że Amerykanie w ciągu ostatniego dwóch i pół dnia negocjacji tej umowy ustąpili z większości swoich żądań, było nawet dla ukraińskich negocjatorów sporą niespodzianką i zresztą później służyło jako argument na rzecz takiej trochę spiskowej teorii o tym, że to była pułapka, w którą Zełenski specjalnie został wciągnięty do Białego Domu, żeby go tam publicznie upokorzyć. Ale no, jakby wszystkie te żądania Amerykanów, które pojawiały się na początku, a później z których Amerykanie się wycofali, no mogą się przecież pojawić dzisiaj w Dżuddzie. To generalnie chodzi o bardzo techniczne kwestie. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo to chyba nikogo nie interesuje, ale powiem, że one tyczą się tego, kto koniec końców ma położyć rękę na zyskach z wydobycia surowców na Ukrainie i całej infrastruktury, która na wysyłkę tych surowców w świat pracuje, to znaczy portów. Tam w pewnym momencie były zresztą inne elementy infrastruktury w projekcie się pojawiały. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, czy rzeczywiście ta umowa zostanie podpisana. W tej wersji
to jest jeden element
dla Ukrainy. Słucham?
To jest jeden element, ale przecież pojawiają się także inne postulaty Amerykanów. Znowuż nieoficjalnie mówi się o tym, że oni mogą domagać się, no właśnie, mogą albo nie mogą, wyborów na Ukrainie, bo ceną za tą kłótnię ma być głowa Zełenskiego, ofiarowana, myślę, na tacy, jak kiedyś głowa Jana Chrzciciela, Putinowi i Trumpowi.
Tak, no to jest właśnie problem polega na tym, że my się poruszamy w takim chaosie, w takiej mgle i w zasadzie trudno powiedzieć, co jest żądaniem Stanów Zjednoczonych takim formalnym, dyplomatycznym, a co jest jakimś cytatem rzuconym w eter przez jednego czy drugiego urzędnika, jakby do tego nas ta administracja już przyzwyczaiła. Ale faktycznie, zwłaszcza po kłótni Zełenskiego i Trumpa, pojawiły się takie oczekiwania ze strony, i to wypowiadane pod nazwiskiem przez wysokich urzędników z Białego Domu, że Zełenski powinien się podać do dymisji albo rozpisać wybory. Gdzieś tam plan amerykański zakładał, że najpierw uzgodni się zawieszenie broni z Rosjanami, potem się przeprowadzi na Ukrainie wybory i dopiero nowy ukraiński przywódca miałby podpisać z Rosjanami ostateczny układ pokojowy. No, tylko problem polega na tym, że nie ma na to zgody ani Ukraińców, ani Rosjan, więc takie chciejstwo Trumpa to trochę za mało na razie. Tym bardziej, że do przeprowadzenia wyborów na Ukrainie póki co nie ma po prostu warunków ani prawnych, ani logistycznych, ani nawet organizacyjnych. Więc natomiast to nie znaczy oczywiście, że taki warunek i dzisiaj nie może się pojawić. Co więcej, Marco Rubio przecież dosłownie wczoraj czy przedwczoraj mówił o tym, że wspominał o tym, że Ukraina, że ani Rosja nie ma szansy na podbicie całej Ukrainy, ani Ukraina nie ma szansy na wypchnięcie Rosjan ze swojego terytorium w całości, co sugerowało, że w czasie tych rozmów dzisiejszych może się pojawić kwestia jakiejś formy uznania okupacji rosyjskiej, może nieformalnego, ale w jakiś sposób uznania przez Kijów, że no właśnie, część tych zajętych, przynajmniej część tych zajętych przez Rosjan terytoriów jest nie do odzyskania na drodze wojskowej. Pewnie te rozmowy też będą tego dotyczyć. Generalnie cała wizja Trumpa, jak wiele na to wskazuje, zakłada jak najszybsze podpisanie jakiejś formy zawieszenia broni, czy pokoju, czy dealu, jak to lubi powtarzać obecny gospodarz Białego Domu z Rosjanami, i pozbycia się problemu po to, żeby Amerykanie mogli się skupić na kwestiach wewnątrz kontynentalnych. Dlatego, że wydaje się, że ta kwestia, że relacje z Rosją i relacje z Ukrainą amerykańskie są wpisane w całą ogólną wizję nowego podziału odpowiedzialności, czy obowiązków, czy wpływów na świecie.
No dobrze, ale to jest wizja Stanów Zjednoczonych. Sam pan wspomniał o tym, że Donald Trump może chcieć, ale tutaj jest przynajmniej trzech graczy, jest ich dużo więcej, ale no powiedzmy na razie o tych trzech. Czyli jest jeszcze Wołodymyr Zełenski, który oczywiście musi się jakoś dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, albo przynajmniej bardzo by chciał, ale on ma również ukraińskie interesy, bardzo konkretne. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych to nie jest jego interes. I jest Władimir Putin, który ma swoje interesy i które chce ugrać swoje, i to jest coś zupełnie innego niż chce Donald Trump. Więc pytanie, czy ta układanka, także jej dzisiejszy element, może się złożyć tak, jak chce tego Trump. Dzisiaj jest łatwiej, bo jest łatwiej nacisnąć na Ukrainę niż na Rosję, ale i tak już wiemy, że to wcale nie jest tak proste, jak się zdawało niektórym.
No, łatwiej jest nacisnąć na Ukrainę niż na Rosję z tego względu, że Ukraina jest w dużej mierze uzależniona od Stanów Zjednoczonych w kwestii dostaw broni, w kwestii informacji wywiadowczej, w kwestii chociażby łączności satelitarnej, czyli tych nieszczęsnych Starlinków od Ilona Muska. W związku z czym pogróżkami zrealizowanymi w rodzaju odcięcia od danych wywiadowczych, bądź niezrealizowanymi w rodzaju odcięcia od Starlinków, można oczywiście na Ukrainę naciskać. I zdaje się niestety, że w tej logice Donalda Trumpa łatwiejsze, ponieważ łatwiej nacisnąć słabszą stronę, no to się ją naciska, żeby się zgodziła na ustępstwa i mówiąc wprost, żeby Donald Trump dzięki temu mógł się pozbyć jakiegoś problemu z głowy. Pytanie jest takie też, na ile nawet Rosjanie, widząc jak łatwo Trump się przerzucił z naciskania, czy Stany Zjednoczone, jak łatwo przerzuciły się z dociskania Rosji na dociskanie Ukrainy, na ile Rosja ma interes w tym, żeby w tym momencie doprowadzać do jakiegokolwiek porozumienia, nawet na warunkach dla siebie korzystniejszych niż to można było pomyśleć jeszcze pół roku temu. Wyraźnie widać, że w ostatnich dwóch tygodniach stanowisko rosyjskie to wyrażane publicznie, bo oczywiście znów nie wiemy, o czym Trump i Putin rozmawiali, a rozmawiali co najmniej jeden raz telefonicznie. Natomiast to publiczne stanowisko wyrażone przez Rosję, ono się bardzo mocno zaostrzyło. To znaczy Rosjanie, mówiąc o swoich czerwonych liniach, stawiają je dużo dalej niż stawiali je przed inauguracją Trumpa. No i to pokazuje, jaki efekt na Rosjan mają ustępstwa czynione przez przeciwnika negocjacyjnego, jeszcze zanim się tak na dobrą sprawę zasiadło do stołu.
Pytanie jeszcze o te dzisiejsze naloty, ten atak ukraińskich dronów na Moskwę. Czy to jest element negocjacyjny i czy on w tej debacie ze stroną amerykańską, która nieustająco podkreśla, że Ukraina ma pokazać wolę pokoju, ma pokazać, że ona chce rzeczywiście pokoju, czy to był dobry ukraiński strzał?
No to jest pokazanie siły. Rzeczywiście takich nalotów na Rosję jak dzisiejszy czy ten nocny nie było, w tym sensie, że jeszcze nigdy tyle dronów do Moskwy nie doleciało. Rosjanie mówili o tym, że strącili 90 kilka dronów nad samą Moskwą, czy gdzieś tam w okolicach Moskwy. Wierzyć w te dane czy nie wierzyć, jest to na pewno rekord. Co charakterystyczne, bezzałogowce powstają na Ukrainie bez pomocy amerykańskiej. Ukraińcy sami je budują, w związku z czym to jest też pokazanie Amerykanom, że nie wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych. To znaczy nawet wstrzymanie dostaw broni nie wpłynie na to, że Ukraińcy dalej będą dysponowali dronami. Ten potencjał rozbudowy, potencjał budowy dronów bardzo mocno wzrósł od 23 roku. Ta dronowa rewolucja w zasadzie odbyła się w mgnieniu oka i to nie tylko dzięki polityce władz, czy dzięki jakimś planom rozbudowy zbrojeniówki realizowanych przez struktury państwowe, ale też zupełnie prywatnie, gdzieś tam pokątnie. To jest oczywiście element szeroko pojętych negocjacji, tak samo jak elementem szeroko pojętych negocjacji są wzmożone wysiłki Rosji na rzecz wypchnięcia Ukraińców z tej części obwodu kurskiego, w których toczą się walki. Widzieliśmy niedawno te sensacyjne informacje o tym, że Rosjanie wykorzystali gazociąg, nieczynny gazociąg, którym w czasie pokoju transportowali gaz do Europy, a teraz został on wykorzystany po to, żeby przerzucić oddziały piechoty na tyły pozycji ukraińskich w Sudży w obwodzie kurskim. To też jest element negocjacji. Rosjanom chodzi o to, żeby wypchnąć Ukraińców z obwodu kurskiego i pozbawić ich tym samym dosyć poważnej karty w ich rękach, jaką jest kontrola części terytorium prawno międzynarodowo uznanego terytorium Federacji Rosyjskiej, a Ukraińcy poprzez ten swój nalot dronowy na Moskwę pokazali, że są w stanie docierać na coraz dalej od swoich granic. Są w stanie przenosić wojnę na teren Federacji Rosyjskiej, co też jest elementem ich negocjacji. Fakt, Trump oczekuje od tego, żeby Zełenski udowodnił, że zależy mu na pokoju, ale Amerykanie też dają do zrozumienia, że oczekują tego też od drugiej strony. Żadna ze stron tego pokoju w tym momencie nie jest gotowa na pełen pokój, dlatego że z jednej strony Zełenski rozumie, że wynegocjowanie rozejmu z Rosjanami tylko oddala perspektywę dalszej wojny i pozwoli Rosji się dozbroić, przezbroić, przegrupować i uderzyć z nową siłą po pewnym czasie. No a z kolei Rosjanie nie są zainteresowani tym, żeby w tym momencie zawierać zawieszenie broni, dlatego że widzą, że mają po drugiej stronie Atlantyku człowieka, przy którego prezydenturze mogą marzyć, mogą znów wrócić do wielkich marzeń o podboju dużo większej części Ukrainy niż te 20%, które udało im się podbić w ciągu ostatnich 11 lat.
To jeszcze ostatnie pytanie. Panie doktorze, pojawiały się takie sugestie części generałów. Nie chcę oceniać tych generałów, natomiast, że Rosja, korzystając z tego ustępliwego charakteru Donalda Trumpa, może chcieć przetestować artykuł 5 NATO i to nawet dość szybko, uderzając albo przynajmniej przeprowadzając takie akcje jak w 2014 roku na Ukrainę wobec państwa bałtyckie, szczególnie wobec Łotwy. Ja wiem, że pan był tam i że obserwował to, opisał to bardzo szczegółowo dla dziennika Gazety Prawnej. To jest realne zagrożenie z perspektywy tych państw. Oni rzeczywiście żyją z takim przekonaniem, że to już nie są lata, tylko być może miesiące.
Elity litewskie bardzo się takiego scenariusza obawiają i ja uważam, że z punktu widzenia rosyjskiego wręcz oczywista będzie jakaś próba przetestowania artykułu 5 w sytuacji, w której Donald Trump na przykład dałby do zrozumienia, że wycofuje się z obrony Europy, wycofuje się z gwarancji danych europejskim sojusznikom, nie wiem, rozbija NATO. Póki co nic takiego się nie wydarzyło, ale no, widzimy, w którą stronę ta dynamika polityczna w Waszyngtonie zmierza. Jest to strona rzeczywiście mocno niepokojąca. Jeżeli tak się wydarzy, że Donald Trump da do zrozumienia, że w ten czy inny sposób porzuca chociażby państwa bałtyckie, to Rosja wręcz będzie musiała ze względów logicznych, czy ze względu na to, w jaki sposób oni na Kremlu rozumują, będzie musiała przetestować artykuł 5. To oczywiście nie oznacza od razu takiej inwazji, jak widzieliśmy w 2022 roku, że nie wiem, 200 tysięcy żołnierzy nagle pójdzie na Tallin, Rygę i Wilno, ale już scenariusz, i to scenariusz, o którym opowiedzieli mi eksperci litewscy, którego się obawiają, scenariusz, w którym jakaś grupa niewielka stosunkowo, rzędu brygady, dwóch, trzech, wkroczy na teren jednego bądź dwóch dużych miast na terenie państw bałtyckich, okopie się tam i Kreml po tym powie, że okej, to teraz zaczynamy rozmowy, poważne rozmowy o bezpieczeństwie europejskim, już szerszym, nie tylko o Ukrainie, ale szerzej o tym, gdzie się mogą znajdować zachodnie siły wojskowe i instalacje wojskowe, a gdzie nie. To jest scenariusz moim zdaniem bardzo, bardzo logiczny wręcz, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że Donald Trump w jakiś sposób da do zrozumienia Rosjanom, że nie jest zainteresowany objęciem gwarancjami bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich NATO.
Bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.